Bliżej życia.
Jestem historykiem i jednocześnie też anglistą. Początkowo przynajmniej ten rok był dość spontaniczny i taki troszeczkę być może nawet chaotyczny. Były problemy, jeżeli chodzi o dowodzenie, o amunicję, uzbrojenie. Nie było też mundurowania. Dopiero w drugiej części niejako powstania możemy mówić o Wojsku Wielkopolskim, czyli te dalsze bitwy, w których uczestniczyli też i powstańcy Spakości na froncie północnym. Tak jak Szubin czy Kcynia, to są już starcia właśnie regularnych oddziałów wojskowych.
Moi przodkowie walczyli w powstaniu wielkopolskim. Mój pradziadek i prababcia. Niedawno właśnie zmarli i teraz zostawili cenne pamiątki, różne medale, bronie, mundury.
Żaneta Walentyn, witam. Dziś świętujemy 93. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Pierwszy raz w naszym radiu chyba tak hucznie. Przypominam, że łączyliśmy się już dwukrotnie z Polskim Radiem Merkury w Poznaniu, gdzie przecież 93 lata temu po południu padły pierwsze strzały na ulicach Poznania właśnie. Dlaczego właśnie teraz? Bo przecież to nie okrągła rocznica, ktoś powie. No tak, to prawda, 93. rocznica. Cóż, dobrej odpowiedzi na to pytanie nie ma, no ale lepiej późno niż później. Gdyby nie to, co zaczęło się na ulicach Poznania, a potem rozsiało na całą Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, dziś, no właśnie, nikt nie wie, co byłoby dziś. Armia Wielkopolska brała przecież aktywny udział w rozgromieniu bolszewików w 1920 roku. Gdyby jej nie było, to co by dziś było? Lepiej nie myśleć i lepiej nie gdybać. O pamięci powstania już za chwilę. 27 grudnia 1918 roku wybucha Powstanie Wielkopolskie. Dzień wcześniej przyjeżdża do Poznania entuzjastycznie witany przez Polaków Ignacy Paderewski. Wzburzeni polskimi uroczystościami, Niemcy organizują przemarsz przez miasto swoich wojsk. Żołnierze 6. Pułku Grenadierów zachowują się prowokacyjnie i agresywnie wobec mieszkańców. Wchodzą do gmachu Naczelnej Rady Ludowej, zrywając polskie flagi. Wchodzą też do prywatnych mieszkań świątecznie udekorowanych z okazji wizyty Ignacego Paderewskiego. Niszczą symbole narodowe Polaków. Mieszkańcy Poznania w proteście wychodzą na ulicę. Po południu padają pierwsze strzały w okolicach prezydium policji. Tak rozpoczyna się Powstanie Wielkopolskie.
Kamila Czechowska, dyrektor Muzeum Ziemi Szubińskiej. To Dom Polski w Szubinie. To tutaj mieściła się jedna z siedzib w czasie Powstania Wielkopolskiego.
Wąskie korytarze.
Tak, to są akurat oryginalne części naszego budynku. I wchodzimy teraz na naszą salę. I tutaj zbierali się powstańcy właśnie w styczniu 1919 roku.
W tej dużej sali, tak?
W tej dużej sali, tak. Dwa lata temu podczas remontu pod podłogą odkryliśmy ciężarek. 15-kilogramowy ciężarek Sokoła. A to jednak członkowie Sokoła później walczyli w szeregach Powstania Wielkopolskiego. Pierwszym miasteczkiem tutaj z terenu ziemi szubińskiej była Kcynia, która wolność odzyskała w noc sylwestrową 1918 roku. Kolejne dni to 2 stycznia w Szubinie. Te informacje jednak docierały tutaj do naszych mieszkańców i wtedy mieszkańcy Szubina, tak zwani młodzi, wzięli sprawę w swoje ręce, dysponowali gorącym sercem i jednym pistoletem, który zmusił ówczesnego niemieckiego burmistrza Bloka do oddania władzy. Udało im się przejąć...
Pistoletem?
Tak, tak. Tak naprawdę na początku powstańcy z tych terenów dysponowali tym, co mieli w domach. Okazało się, że niektórzy ściągali pamiątkowe pistolety ze ścian i to one służyły w tych pierwszych dniach, gdy jeszcze magazyny niemieckie nie były przejęte.
Tu.
CKM.
Czyli kto będzie obsadzał barykadę?
Ile potrzebujesz ludzi?
Tutaj był 140. Pułk Piechoty Pruskiej. Się bronił w Inowrocławiu.
Oryginalne mundury po dziadku.
Pruskie mundury, właściwie frontowe, bo ludzie ci przyjechali z frontu.
Hełmy też oryginalne, frontowe, zaprawione w boju.
Pancerka jest, konie są. Damy radę.
My jesteśmy grupa kompania z Witkowa, powstańcza.
Brawo!
mundurowanie pruskie to są, no tak jak wojsko wtedy wyglądało w styczniu, to co kto miał, co zdezerterował, albo uciekł, albo zwolniony z wojska, przyklejał orzełek, to jest feldmyca pruska, nie? Także to co kto miał, to się uzbroił i umundurował tak jak wówczas. Tylko biało-czerwone to wyróżniało Polaka od pruskiego żołnierza. Opaska biało-czerwona, kokarda albo wstążka, jakiś element biało-czerwony.
Maszerujemy w tej chwili na stanowisko, na pocztę. Obsadzić. Jako Prusacy.
Panowie, idziemy na front. Dwa oddziały. Oddział pierwszy przyjmuje ja, 601 ludzi. Drugą szóstkę przyjmuje kolega. My już nie Niemcy, my Polacy. Ale my już walczymy o polskość.
Walki, które się tu toczyły, niemiecką obsadą budynku, odbywały się dosłownie na zasadzie przechodzenia z rąk do rąk.
Myślę, że warto było się pokusić o taką inscenizację.
Wzywam do apelu wszystkich żołnierzy powstańców wielkopolskich, którzy walcząc z pruskim ciemiężycielem uterowali drogę do niepodległości ojczyzny Rzeczpospolitej Polskiej. Stańcie do apelu.
Cześć i pamięci!
Wzywam was, poległych w walce żołnierzy powstania wielkopolskiego, dla których najwyższa
wartość... Polegli na polu chwały!
Apel poległych, który właściwie od kilku lat już corocznie odczytujemy w czasie obchody naszej pakowskiej rocznicy 5 stycznia przed pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu.
W Koskowicy do Krzyżkoł Podstawy imienia Powstańców Wielkopolskich. W Pakoście nie może być inaczej, skoro 93 lata temu do walki przystąpili członkowie prawie każdej z rodzin, także jesteśmy im to winni.
21 dzień Powstania Wielkopolskiego. Naczelna Rada Ludowa ogłasza pobór do Armii Wielkopolskiej. Fragment odezwy generała Dowbor-Muśnickiego do żołnierzy. Do was zwracam się, oficerowie. Zapomnijcie o tej zmorze, która panowała w szeregach Armii Ciemiężców, w których nieludzkie obchodzenie się z żołnierzami i pogarda były systemem. Podobne stosunki nie mogą mieć miejsca w szeregach wojsk polskich. Dzień później, 18 stycznia 1919 roku, rozpoczynają się obrady konferencji pokojowej. Powstańcy wycofują się z Potulic. 27 stycznia rusza ofensywa niemiecka w rejonie Bydgoszczy, gdzie skoncentrowano ogromną liczbę wojsk. Trwają walki pod Rynarzewem. Niemcy znów zajmują Szubin.
Nazywam się Marek Puczkarski. Jestem historykiem i jednocześnie też anglistą. Początkowo przynajmniej ten rok był dość spontaniczny i taki troszeczkę być może nawet chaotyczny. Były problemy, jeżeli chodzi o dowodzenie, o amunicję, uzbrojenie. Nie było też mundurowania. Dopiero w drugiej części niejako powstania możemy mówić o Wojsku Wielkopolskim. Czyli te dalsze bitwy, w których uczestniczyli też i powstańcy z Pakości na froncie północnym, tak jak Szubin czy Kcynia, to są już starcia właściwie regularnych oddziałów wojskowych.
Moje przodkowie walczyli w Powstaniu Wielkopolskim. Mój pradziadek i prababcia. Niedawno właśnie zmarli i teraz zostawili cenne pamiątki, różne medale, bronie, mundury.
No w Pakości akurat w sumie byliśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że troszeczkę udało się przejąć z materiałów magazynów niemieckich po zajęciu tej cukrowni Union i szpitala wojskowego. Karabinów mieliśmy sporo, było około 50. Był też i karabin maszynowy, co na owe czas było wręcz cudem, cackiem prawdziwym. Zazdrościli nam tego potem powstańcy między innymi z Barcina, którzy wraz z naszym oddziałem walczyli o Łabiszyn.
Tam jest mój dziadek i w ogóle rodzina.
Ważne. Kawałek historii.
No właśnie, jest historia w tym.
No zostaje nas miłość do ojczyzny.
Właśnie nie wiem, co bym zrobił, ale nasi przodkowie naprawdę dobrze się w tym spisali.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera.
Zadaniem było głównie utrzymanie tej linii noteci przede wszystkim, no i nie pozwolenie Niemcom wkroczenie od północy do Wielkopolski, dlatego też powstańcy nie ginęli aż tak masowo. Natomiast były rzeczywiście starcia, zwłaszcza w okresie lutego, początku lutego, gdzie trup czasami padał gęsto i oddziały zostały dość mocno przerzedzone.
Wspominamy, bo przecież to dzięki nim nasz kraj jest jeszcze cały czas na mapie. Pokonaliśmy inne kraje, które chciały nam zabrać państwo.
Troszeczkę pomogła nam tutaj pogoda. Przez noteć wielkich mrozów nie było, nie dało się przejść niejako suchą nogą. Wobec tego to była ta naturalna zapora. Były też dość ciekawe pomysły, między innymi tutaj zalania terenów Pakości Łabiszyna poprzez otworzenie śluz. Kanał Notecki, przez Prusaków zresztą zbudowany i zaprojektowany, był dość dobrze utrzymany i część terenów udało się zalać, więc powiększono te łąki nadnoteckie i one też stanowiły taką naturalną barierę. No, część okopów oczywiście przygotowali sami powstańcy. Straty jak na powstanie, no, nie były aż tak znaczące, no, z różnych powodów.